Witajcie w podsumowaniu 9 tygodnia w ETA FM. Z tej strony Dominik i...
Pincetio.
Ha! Jest to człowiek, który kryje się za tym pseudonimem. Przypomina mi się taki program motoryzacyjny, w którym Jeremy Clarkson bodajże też zapraszał co jakiś czas Stiga. To Pincetio jest naszym logistycznym Stigiem po prostu.
Dziękuję za zaproszenie, Dominik. Witam Państwa bardzo serdecznie i polecam przegląd tygodnia w wykonaniu ETFM.
Jako współprowadzący jak najbardziej. Słuchaj, no to bardzo krótkie jeszcze podziękowanie dla naszych sponsorów, bez których nie moglibyśmy nagrywać tego podsumowania, czyli Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Balticon, czyli największy operator depotowy i specjalista w chłodniach również na Bałtyku. AC Pora, czyli agencja celna, gdzie diabeł nie może, tam można powiedzieć dziewczyny z Porata pośle, ale i chłopaków. Oprócz tego oczywiście mamy Eco Worldwide, czyli co-loadera ładunków drobnicowych. Taki łamaniec językowy, ale fakt faktem, że są to fachowcy, specjaliści pod wodzą Magdaleny, którzy potrafią wysłać wszystko wszędzie i wcale nie musimy brać całego kontenera. No i ostatni, najmniejszy, to terminal przeładunkowy OFDO Gdańsk, znajdujący się tuż obok Baltic Hubu.
I zanim zaczniemy część merytoryczną, jedno pytanie, Dominik. Gdzie najchętniej bawią się armatorzy?
A, czy na weselach. Podpisywe pytanie. Na weselach mówisz. Okej. Okay.
Tak jest. Także mamy żenujący żart prowadzącego za sobą, więc już gorzej nie będzie, dlatego zaczynamy przegląd od indeksów.
Absolutnie doceniam poczucie humoru Pincetio. Słuchaj, ja myślę, że wiesz, że armatorzy bardzo doceniają również poczucie humoru Huti, którzy strzelają w te i we w te. Właściwie nie wiadomo w co. Niestety dzisiaj, właściwie wczoraj, obiegła świat wiadomość o tym, że właściwie został zatopiony pierwszy statek w trakcie tej wymiany, można powiedzieć, uprzejmości pomiędzy Huti a armatorami. Był to statek, który wiózł ze sobą 25 tysięcy ton bodajże nawozów, no i zostawił ze sobą 40-kilometrowej długości plamy ropy, także sytuacja jest niewesoła, bo akurat Morze Czerwone według fachowców jest takie, że co z niego, co że tak powiem, tam wypłynie, to raczej nie wypływa, więc wszyscy teraz się zastanawiają, czy Huti przypadkiem właśnie sobie nie urządzili, że tak powiem, delikatnej takiej małej katastrofy ekologicznej. No ale cóż, zobaczymy.
Tak jest, statek Rubimar, masowie zarejestrowany właśnie pod flagą Belize, właśnie leży pięknie na dnie morza, można sobie zobaczyć zdjęcia, nagrania z filmików są dostępne w internecie. No i nie wiem, co o tym myśleć, bo w zasadzie jak na prawie 80 dni kryzysu, to dopiero pierwszy statek, który aż tak tragicznie skończył. Wcześniej kończyło się na szczęście bez ofiar i bez większych szkód. Prawda? Jakieś tam pożary wybuchały na pokładach statków, ale na szczęście udało się to wszystko dosyć sprawnie opanować, więc no, jest to kolejny jakiegoś sensu przełom w sprawie.
Tak, niestety. Słuchaj, ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy już wielokrotnie wszyscy, to sytuacja nie widać, żeby ulegała poprawie. Co prawda zdaje się, że Stany Zjednoczone trochę straciły cierpliwość już do premiera Izraela. Dzisiaj też pojawiły się informacje w wiadomościach, że Stany Zjednoczone bardzo mocno, szczególnie prezydent Biden, niż tutaj jego administracja, opowiada się za rozwiązaniem tego kryzysu, skłaniają się nawet, aby Izrael uznał państwo Palestyna, co oczywiście dla Izraela jest nieakceptowalne. Ostatnio zostały zerwane negocjacje też z palestyńskimi bojownikami. Także sytuacja wydaje się dalej jest napięta, ale...
Tak jest. Jesteśmy dalej w impasie. Nie widać końca. Huti deklarują, że nie będą przerywać swoich działań wojennych, dopóki Izrael się nie wycofa z Gazy. Izrael się raczej z tego, co komunikuje, nie zamierza wycofać. Także końca nie widać.
No właśnie, końca nie widać, słuchaj, ale patrząc na to, jak to wpływa na nasze stawki, to tak jak rozmawialiśmy sobie, mieliśmy chwilę okazji porozmawiać jeszcze poza anteną, to tak, mamy, wydaje się, że osiągnęliśmy pewien poziom tych stawek, który mógłby się utrzymać przez jakiś czas, nie? No bo właściwie od początku lutego, od 9 lutego na przykład China, East Asia to North Europe, stawki utrzymują się w granicach tam 4600, 4500, nie? Właściwie od 4 tygodni ostatnie notowania są bardzo zbliżone. Jeżeli chodzi o stawki, tak jak sobie też patrzyliśmy tutaj, China, East Asia to North America, to de facto tutaj chyba też od ostatnich 4 tygodni odczyty są podobne, nie? Około 4-8 tysiąca dolarów. Co uważasz? Myślisz, że to się utrzyma? Czy faktycznie będzie szło do góry, w dół?
No na chwilę obecną widać stabilizację rynku, jakby nastąpiło już nasycenie tego piku, który się zrobił, teraz to zmierza w kierunku raczej utrzymania tej tendencji. Wiele zależy od tego, co też się wydarzy na świecie, prawda? Czy znowu jakieś nieprzewidziane czynniki zadziałają? Jeżeli nie, no to taka sytuacja, jak ktoś z Merska ostatnio oficjalnie wypowiedział, no to może się utrzymać przez najbliższe pół roku jeszcze. Więc ciężko tutaj cokolwiek jednoznacznie wskazać. Na razie wydaje się, że raczej będzie problem z utrzymaniem stabilności serwisów przez armatorów, w tym sensie, że po prostu rzucili już wszystko, co mieli na te serwisy, żeby nadrobić te stracone 2 tygodnie około, które są potrzebne na po prostu pokrycie tych rozbieżności w sailingach. Póki co raczej nie widać tutaj większych zmian. Pytanie, czy to da się utrzymać w takim stanie na dłuższą metę, gdyż tutaj oczywiście nastąpiły zmiany serwisów, prawda, na Hiszpanię, na Tanger nastąpiły duże przeładowania tych ładunków, wolumenów, bo właśnie te porty tam jak Barcelona, Walencja i tak dalej stały się hubami na cały Mediterian i tam każdy, kto może, próbuje wcisnąć swoje stateczki, żeby były przeładowywane i tutaj zaczyna się robić kongestia, zaczyna się robić ciasno, więc no, są to słabe punkty w tym łańcuchu dostaw. Zobaczymy, jak to się rozwinie, czy te porty będą wydolne, czy będą w stanie na bieżąco sobie radzić z tym, czy się po prostu zapchają. I wtedy będzie dalsze kombinowanie.
No, masz rację, tutaj sytuacja jest taka cały czas niepewna, nie? Bo z jednej strony mówimy o tym, że statki omijają już i właściwie armatorzy i stawki się jakoś dostosowały. Nie wiem, czy to zasługa chińskiego Nowego Roku, że to się tak, że tak powiem, zatrzymało, czy też będziemy to obserwować. Armatorzy gdzieś tam po szuwarach znaleźli dodatkowe jednostki, które mogą popływać, więc
nada się,
dobra, słuchaj, łataj tę dziurę i jakoś to będzie, także tak
się wyklepie.
Także tutaj się trochę poznajdowało, no ale tak jak mówisz, wiesz, sytuacja jest o tyle ciekawa, że tak, nie wiemy, ile to potrwa. Jest wiadomość od jednego z armatorów, bo tutaj mieliśmy takie informacje od CMA CGM, które oceniło, że teraz już jednak będzie ponoć wracać na Morze Czerwone, nie?
No, aż do pierwszej rakiety pewno.
Tak, tak. No tak. I to było właśnie ciekawe, nie? No bo z jednej strony, pamiętasz sam początek, to było tak. Armatorzy czekali na wejście i część wchodziła, a później zawracała, a później przemknął statek, a później już następny już nie. I tak.
A tu wyłączymy AIS-a.
Tak jest.
Może się uda, może nie zauważą. No i ten CMA, taki ostatni wojownik, prawda? Ostatni samuraj.
Aha.
Morza Czerwonego, właśnie, który próbował najdłużej z wszystkich, szedł zaparte. A jednak tutaj nawet CMA musiał się wycofać. Teraz niby wraca. Także zobaczymy, jak to wyjdzie.
No właśnie, bo też mówili, że tak, z tego co czytamy z informacji, słuchaj, tutaj podanej publicznie, to jeżeli chodzi o ubezpieczenie dla statków, które płyną przez Suez, w tej chwili podskoczyło pomiędzy 0,6 a 1% wartości statku. Ja rozumiem, że wartość sama statku, powiedzmy $200 milionów, to jest jedna rzecz. Drugą to jest wartość ładunków na tym statku, która nierzadko jest wyższa. Nie, i de facto no mamy taką bonanzę właściwie dla towarzystw ubezpieczeniowych, nie?
Tak jest. Londyńskie kluby ubezpieczeniowe w związku z sytuacją na Morzu Czerwonym właśnie podniosły niemalże natychmiastowo stawki dla statków chcących ryzykować, powiedzmy sobie, czyli przekroczyć ten niebezpieczny rejon. I obserwujemy tutaj dramatyczne podwyżki cen ubezpieczenia, tak jak mówiłeś właśnie, aż nawet do 1% statku, gdzie wcześniej w połowie grudnia standardowe stawki to były w granicach 0,067%. Wow. Więc skok do 1% to jest skok naprawdę duży. Więc pytanie, jak to się tutaj kalkuluje takiemu CMA-owi, który w takich warunkach chce płynąć, bo do tego jeszcze trzeba doliczyć opłatę za przecież przepłynięcie kanału Suezkiego, która też wynosi około 400 do 700 tak, tysięcy dolarów, w zależności tak od wielkości statku i tak dalej, od różnych parametrów. No teraz ostatnio chyba troszeczkę mniej, prawda? Te
promocje.
Opłaty, tak, tak. Pomimo tego, że kanał Suezki przyjął tutaj na wieloletni plan gospodarczy, że tak to ładnie określę, czyli krótko mówiąc plan podwyżek, które w następnych latach miały nastąpić, no to ostatnio też się pojawiły informacje, że troszeczkę musiał ten plan zmodyfikować i obniżyć te kwoty, żeby po prostu zachęcić armatorów do korzystania, bo ruch na kanale zmniejszył się o około 40%. Więc no, jest to odczuwalne na pewno i musi mieć to swoje konsekwencje właśnie w takiej postaci.
No ciekawe, jak to wyjdzie, nie? Bo to jest właśnie druga największa gałąź przemysłu czy źródło dochodu dla egipskiego budżetu. Więc jest to masa pieniędzy. Czy akcje promocyjne, wiesz, przyprowadź 3 statki, zapłacisz za 2 za przejście przez kanał, czy to przyniesie skutek, to zobaczymy. Faktycznie stawki ubezpieczenia są niesamowite, bo jak sobie policzyć wartość jeszcze ładunku, nie, na tym statku, to idzie w miliony za jedno przejście. I tak jak mówisz, jeżeli do tego, okej, skracasz sobie drogę, ale z drugiej strony ponosisz koszty przejścia przez kanał, to ten deal właściwie nie jest już aż taki super, nie? Tak by się wydawało.
No, to są takie koszty, o których raczej codziennie nie myślimy, nie zdajemy sobie sprawy. Jak tak patrzymy na te 4,5 tysiąca dolarów za ten fracht, no to nie wydaje się to być jakoś szczególnie dużo, nawet pomimo tych podwyżek. A te wszystkie opłaty przecież są w tych stawkach ukryte, tak? Jakby zawarte.
No tak. Co znowu wpływa na zyski armatorów, no bo powiedzmy, jeżeli mamy 4,5 tysiąca, dajmy na to, że mamy 10 tysięcy kontenerów, nie? Powiedzmy 10 tysięcy kontenerów przy frachcie 4,5 tysiąca, znowu uśrednijmy, albo nawet 4 tysiące, to mamy 40 milionów dolarów, nie? Jeżeli dobrze liczę. Jeżeli chodzi o oczywiście w jedną stronę. Niby to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony, jak tak powiedzieć, wszystkie koszty funkcjonowania, nie, zawinić ubezpieczeń, etc., etc., no to tak się robi, że tak powiem, trochę mniej. No. W szczytowym okresie to było 100 milionów, nie? Jak były frachty po 8-10 tysięcy dolarów, no to nagle się robiło tak miło.
A koszty, no teraz jakby mniej miło.
Trochę mniej.
Ale nadal nie jest źle. Przecież, prawda, wyniki operacyjne armatorów, które pomału spływają za rok 2023, no pomimo tragicznego kwartału czwartego, to nadal suma summarum, jeżeli się uwzględni cały rok, nie są wcale takie najgorsze.
No tak, no, jeden z armatorów bliski naszemu sercu, czyli Hapag-Lloyd, publikował całkiem niezły wynik, nie? Z tego co pamiętam.
No, jeżeli dobrze kojarzę, to był trzeci najlepszy wynik w historii firmy, więc całkiem przyzwoicie.
Panie premierze Scholz, jak żyć? Jakby to powiedzieli.
Ja?
No dobrze. Tak, ale słuchaj, ale tak patrząc jeszcze na to, co mamy. Mamy informacje o tym, że tak, CMA, CGM, Hapag-Lloyd i Costco, że tak powiem, zawiesiły swoją jeden z serwisów, Megem lub też Gem, nazwany przez Costco i Hapag-Lloyda. Jest to serwis, który faktycznie chodzi przez Morze Czerwone, więc no tutaj zdziwienia nie ma. Z drugiej strony...
Gem, czyli tak. Z angielskiego klejnoty, tak? Prawda? Czyli
no chronią własne klejnoty, przynosił... tak, w tym wypadku. Tak,
przynosił klejnotowe zyski, niestety został zawieszony, więc...
Tak, tak. Tak, no każdy chroni to, co może. Tutaj widzisz sytuację taka, że te klejnoty są pod szczególną ochroną, natomiast faktycznie serwis jest zawieszony. I tak sobie patrząc jeszcze z takich ciekawostek, to słuchaj, powstał nowy armator też. Widziałeś, nie? Tak, no, nowy armator, który nazywał się, jest skierowany przez bodajże byłego prezesa Hamburg Süd. Paula Hestebecka. No to jest chyba jakiś tutaj jeden z szefów, ale chyba nie prezes. Paul Hestebeck został mianowany szefem Volksmaritime. No nazwa taka, powiem...
Niemiecka trochę.
Ja.
Volkswagen, ja Volks.
Tak, Volksmaritime. No tak, w każdym razie Volksmaritime ma tutaj... ma zamiar operować dwoma lupami, czyli PSS, Port Sudan Service i North Red Sea Service, NRS. No, to, że tak powiem, tutaj wiemy, że jest nowy operator. No,
wydawałoby się, że tutaj rynek jest już zamknięty, niełatwe wejść, próg jest wysoki, a tu proszę bardzo, da się.
No właśnie, tylko właśnie więcej informacji nie ma. Wiemy tylko, że otwierają dwa serwisy, ale nie wiadomo, jakie porty będą w rotacji, jakie wielkości będą statki, także pewnie przyjdzie jeszcze poczekać na to, żeby coś się pojawiło. Ale to, co wiemy...
No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wychodzi. Oby tutaj nie podzielili losu armatorów transpacyficznych, którzy w czasach piku covidowego się pojawili, a potem z covidem zniknęli.
Tak. Z radarów zeszli na głębokość sonarową. Z peryskopowej.
Na peryskopową.
Także już ich nie widać, co najwyżej peryskopy. Ale słuchaj, to co bardzo widać, to największy alians kontenerowy, czyli Ocean Alliance, potwierdził wbrew plotkom i wbrew temu, co sam powiem szczerze, zupełnie myślałem, że jednak zostaną w tym związku, w tej patchworkingowej, powiedzmy tutaj, wiesz, takiej konfiguracji do 2032 roku.
Włosko-szwajcarsko-chińsko-koreańskiej rodzinie?
Tak, dlatego właśnie powiedziałem, że to jest taka patchworkingowa, bo generalnie jeszcze parę lat temu, zanim powstały te alianse, to bardzo ciężko było się spodziewać na przykład, że nie wiem, dajmy na to, że chińska firma będzie współpracować z firmą na przykład z Tajwanu albo francuską, albo jakąkolwiek inną, nie? Jakoś to się wydawało dosyć egzotyczne, ale że tak powiem, życie pokazało, że tak, że armatorzy jakby zmuszeni, że tak powiem tutaj rachunkiem zysków i strat, jednak weszli w te małżeństwa z rozsądku. I tak jakby trzymali. No, jeden się właśnie rozwodzi, czyli dwójka się rozwiodła, teraz będzie nowy związek Gemini, jak to się ładnie mówi, prawda? To tak bliźniacy, to jak z tego filmu.
Co dwie głowy, to nie jedno, prawda?
Tak, tak. Bardzo udany mem, gratuluję.
Przyznam szczerze.
Rewelacja, jak zwykle, 500. No tak, ale to wiesz, bo tak, mamy Ocean teraz. Mamy
no właśnie,
Gemini.
Bo to nam kreśli się ciekawa sytuacja, prawda?
No bo tak, bo mamy Gemini, który będzie od lutego przyszłego roku, prawda? Efektywnie działał. Mamy Ocean, które potwierdziło chęć pozostania w tym związku, że tak powiem, między armatorami do 2032. Mamy de facto MSC, które samo jest sobie sterem żeglarzem okrętem póki co. Mamy trochę niedobitków z The Alliance, którzy pozostali, no bo mamy ONI, mamy Yang Minga i Hyundai Merchant Marine, czyli...
No właśnie, a przecież wielu tutaj komentatorów spekulowało, że jakby tutaj The Alliance nie wytrzyma bez Hapaga, który był niejako konsolidatorem tego sojuszu, więc pomimo tych komentarzy zdaje się, że Allianz zostaje. Pytanie na jak długo i czy w jakiej formie.
Słuchaj, na początku dałeś żart o weselu, tak? Gdzie najlepiej bawią się armatorzy. No jak widać na weselu i absolutnie miałeś rację, bo to jest taka zabawa, wiesz, trochę kto ostatni gasi światło, albo kiedy przestaje muzyka grać, każdy siada na krzesełku, tylko krzesełek teraz
no
mniej, prawda? Bo zostało tylko kilku graczy, którzy nie są w żadnym związku i teraz nerwowo się rozglądają.
Tak to zaczyna wyglądać.
No.
I kto się wykaże pierwszy refleksem, a kto zostanie z ręką w nocniku?
Tak właśnie. No wydaje się, że tutaj, no bo słuchaj, umówmy się, no w dzisiejszych czasach firmy takie jak powiedzmy właśnie HMM czy Yang Ming, no ciężko im będzie, że tak powiem, samodzielnie tworzyć serwisy, bo nawet nie mają takiej floty, żeby samodzielnie robić globalny coverage na wszystkie, że tak powiem.
No właśnie, zwłaszcza tutaj Hyundai Merchant Marine, który ma niejasny status do tej pory, prawda, bo od dłuższego czasu chodzą tutaj informacje o sprzedaży. Najpierw właśnie Hapag był zainteresowany według plotek, potem podobno miał być to ograniczony do koreańskiego rynku. Ostatnio właśnie przyszła informacja, że jednak tej transakcji nie będzie, więc tutaj status HMM jest nie do końca jasny. No i też widać, że ten armator troszeczkę od dłuższego czasu już kombinuje, bo też na początku przecież na przyklejkę troszeczkę do 2M gdzieś tam się pojawiał. Później właśnie w The Alliance już na pełen etat, ale też nie wiem, czy pamiętasz, była taka inicjatywa jak koreańskiej linii, Alians Koreańskich Linii, K-Alliance.
Tak
miało
jest.
Być coś takiego, kilku mniejszych koreańskich armatorów z Hyundaiem na czele jako największym. Mm-hmm. Coś tam, nie wiem, czy to ta inicjatywa nadal działa, czy już nie działa, no ale widać, że no trzeba kombinować, jak się tylko da w tym biznesie.
Tak, trzeba szukać swojej drogi w życiu i to najwyraźniej, że tak powiem, przyświecało Hyundaiowi, chociaż tak jak mówisz, tych dwóch oferentów, którzy przyszli starać się o, że tak powiem, o rękę tej pięknej panny z Korei Południowej, to chyba odeszło z niesmakiem, bo jak na razie to dalej zostają w rękach co tam, to chyba bodajże rządu koreańskiego poprzez kilka tak. agencji i bank, nie?
Tak, nie, tak. Wszystko zostaje w rodzinie.
Wszystko zostaje w rodzinie, tak jak ma być. Słuchaj, ja tak patrzyłem też ciekawostka, bo to akurat gdzieś tam mi mignęło, ale warto powiedzieć, Express Feeder zdaje się, że podpisało umowę z Evergreenem, żeby odpalić pierwszą w Europie sieć feederową statków napędzanych czy zasilanych metanolem. O, i to było coś ciekawego. Evergreen też mi się kojarzy tak z zielonym kolorem, nie wiem czemu. No. Zawsze zielony.
Zielony kolor, zielony metanol, zielona żegluga.
O.
Rzeczywiście informacje o takim porozumieniu się pojawiły. Natomiast zdaje się, że jeden z armatorów ostatnio się z tego metanolu wycofał, prawda? To był bodajże CMA, jeśli mnie pamięć nie myli, który właśnie w ostatniej chwili zdecydował się, że statki zasilane metanolem będą jednak zasilane LNG. I ja to tak szczerze mówiąc nawet rozumiem, bo jest problem, bo wszyscy nagle na Aura zaczęli zamawiać te metanolowe statki, te amoniakowe również, systemy zasilania, podczas gdy nie ma tak naprawdę żadnej infrastruktury, która by umożliwiała funkcjonowanie tego systemu. Nawet z LNG jeszcze całkiem niedawno zaledwie 70% portów było w stanie dostarczyć takie paliwo.
Do tych dużych portów.
No w przypadku tych najnowszych paliw, no to są ułamki procent, tak? Portów, no tak, które są w stanie to robić.
No.
Nawet zdaje się, że ostatnio nawet słynny Maersk Laura był tankowany też z barki podczas portu, bo też tam nie było żadnej infrastruktury i to było wszystko organizowane specjalnie pod to konkretne zawinięcie, więc to nie jest takie hop-siup sobie zasilać te statki przy braku kompletnym infrastruktury. Z tego co wiem,
to kosztuje.
Również infrastruktura używana na potrzeby portu, zasilana między innymi wodorem, no to też nie jest przystosowana do tankowania statków, tylko na potrzeby sprzętu po prostu portowego, wyposażenia portowego, suwnic i tak dalej. Więc tak trochę zdaje się, że armatorzy troszeczkę przeliczyli jakby siły na zamiary. Zobaczymy, czy ta infrastruktura zostanie teraz nadrobiona, bo też przecież dochodzą informacje co jakiś czas o podpisywaniu różnych umów, zwłaszcza ze strony Maerska, który tutaj bardzo mocno inwestuje właśnie w, między innymi właśnie w metanol. Więc no tylko problem jest taki, że nawet jak to sięgniemy rok, czy nawet dwa lata wstecz, no to budowa tych fabryk, powiedzmy sobie, no to zajmie te 4-5 lat, bo to są kontrakty przewidziane gdzieś na 28-29, które by dopiero będą funkcjonować i dopiero zaczną produkować te paliwa. Co do tego czasu, zanim to zacznie pracować, zanim to zostanie rozwinięta ta sieć? Ciężko powiedzieć, także jest to trochę takie ryzykowanie, hazard. Trochę hazard.
Tak. Wiesz, ja jakby absolutnie się nie dziwię portom, że nie inwestują, no bo zobacz, bo jakbyś miał inwestować teraz tak, w infrastrukturę do bunkrowania zwykłego paliwa, do bunkrowania LNG, co jest kompletnie, że tak powiem, inna infrastruktura potrzebna i też droga. Później mamy amoniak, później mamy metanol i jeszcze teraz są dyskusje na temat wodoru. To nagle się okaże, że w każdym porcie powinniśmy mieć 5 różnych instalacji, które są diablo drogie i de facto nigdy się nie zwrócą przy tym założeniu, że co któryś statek może przyjdzie i może zatankuje, ale tak do końca pewności nie ma, bo akurat ten armator poszedł w to, a tamten w co innego. No, tak. Masz rację, wiesz, kojarzy mi się to trochę z... To już chyba kiedyś robię takie porównanie. Pamiętasz, bo kiedyś dawno temu, dawno, dawno w takich czasach, kiedy jeszcze nie było Netflixa, że tak powiem starożytnych,
i wtedy,
tak, dokładnie, wtedy ludzie biegali do wypożyczalni, to jest dzisiaj kompletnie czymś, prawda, była zdaje się taka Beverly Hills, o ile dobrze pamiętam, czy coś takiego, taka firma i oni tam mieli tysiące kaset, później DVD, natomiast był swego czasu taki bój pomiędzy Betamaxem a VHS-em, nie? I de facto Betamax, jak się okazuje, ponoć niby miał nawet i lepsze parametry, ale ostatecznie został pogrzebany przez VHS, który po prostu był popularniejszy. No i tutaj ciekawe jest mi, kto będzie Betamaxem, a kto będzie VHS-em, nie? W tej walce o zasilanie, bo tak do końca to przyznam szczerze, nie wiem. A im więcej słucham mądrzejszych od siebie ludzi w kwestii zasilania, tym jeszcze mniej wiem, bo de facto każdy ma różne poglądy. Wszyscy się zgadzają, że trzeba ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, ale każdy ma inny pomysł na to, jak to powinno wyglądać. Także cóż. No,
sytuacja jest rozwojowa, więc czas pokaże. Na razie ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć.
No właśnie. Słuchaj, Via Sea. Kolejna spółka, która będzie łączyła siły z Samskipem od 1 marca, Samskip i ViaSea. Jest tutaj informacja, w której to firmy te mają zamiar operować wspólne lupy. Lub jeden to jest Rotterdam, Oslo, Moss, Immingham i z powrotem Rotterdam. Lub dwa, Rotterdam, Oslo, Fredrikstad, Larvik, Tilbury i z powrotem Rotterdam. I lub trzeci, Rotterdam, Oslo, Moss, Brevik, Kristiansand i z powrotem do Rotterdamu. No przyznam szczerze, że niektóre z tych portów są mimo bliskiej lokalizacji całkiem egzotyczne w brzmieniu, więc prawdopodobnie nie są największymi portami kontenerowymi w okolicy, a jednakoż jest to widać nowy serwis, który może być, co powiem, w kręgu zainteresowania naszych słuchaczy. Tak sobie myślę.
Tak jest, widać tutaj właśnie rozwój tej siatki fiderowej, bo to jest short sea oczywiście, tutaj właśnie w regionie Morza Północnego, więc no coraz więcej jest tych możliwości. Widać, jest takie zapotrzebowanie na rynku. Może to jest jeden z tych kierunków rozwoju tego zielonego shippingu, prawda, że wielkie kontenerowce będą transportować te kontenerki nasze ukochane do głównych hubów Europy Północnej, a potem będzie wszystko rozdysponowane mniejszymi fiderami zielonymi, zwłaszcza pod dużym znakiem zapytania, co to oznacza dla Gdańska. Czy Gdańsk już jest tym kierunkiem oceanicznym, bezpośrednim, czy będzie kierunkiem fiderowym, bo zdaje się, że są duże obawy, jeżeli chodzi o właśnie Gemini Cooperation, czy
tak jest.
Ten Gdańsk tam będzie, czy może tak niekoniecznie.
No i właśnie więc... to jest dobre pytanie, no bo tak jak w zeszłym tygodniu się zastanawialiśmy też tutaj, wydaje się, że jeżeli Hapag-Lloyd i Maersk podjęły świadomą i moim zdaniem racjonalną ze swojego punktu widzenia decyzję poniekąd inwestowania w serwisy w swoich terminalach albo tam, gdzie mają działy, no to teraz będzie pytanie, tak, ale czy to oznacza, że skoro mniejsze fidery 5-7 tysięcy, jak mówił Gemini, nie, będą przychodziły na Bałtyk, dajmy na to, to te statki obsłuży i GCT, i BCT, i Buddy Hub, więc de facto chyba tylko Szczecin jest, tak, no Elbląg, tak, ale to wiesz, to zależy, jeszcze rok temu, że tak powiem, przy poprzedniej władzy byś widział takie ikonografiki, wiesz, albo grafiki takie, jak była taka piękna grafika, pamiętam, przejście przez Mierzeję Wiślaną i statek miał ustawione kontenery w poprzek, bo że tak powiem, grafik stwierdził, że tak chyba będzie bardziej graficznie wyglądać lepiej, więc nie wzdłuż, tylko w poprzek, więc pamiętam tą grafikę jak dziś, jak duży kontenerowiec przepływa Mierzeję, więc moglibyśmy to zobaczyć jeszcze, słuchaj. Dla chcącego nic trudnego, wiesz, tym misiem można zrobić wiele. No, ale tutaj to chyba raczej będzie to racjonalna decyzja, no i zobaczymy, bo nie jest powiedziane, że...
Zobaczymy, tak.
Że to będzie akurat tak. W Gdańsku. No, cóż, czasy są ciekawe.
No, na pewno tutaj Ocean Alliance jakby planuje pozostać w Gdańsku na szczęście, zarówno wielkie kontenerowce OOCL, jak i CMA, z tego co czytam, nie zamierzają się stąd wyprowadzać, więc oby tak było i oby tych statków było nawet jeszcze więcej.
Tak jest. Słuchaj, ale skoro, że tak powiem, tak patrzymy już na to nasze podwórko, to tak. Jak oczywiście przy każdej zmianie rządów, pojawia się również i zmiana osób w zarządach spółek państwowych. Między innymi mamy postępowanie prowadzone bodajże do końca 8 marca w Gdyni na nowy zarząd, wyłonienie prezesa i wiceprezesów zarządu Morskiego Portu w Gdyni. Także ktoś z Państwa, jeżeli ma ochotę konkurować, zresztą, przepraszam, że tak powiem, aplikować, to oczywiście więcej informacji znajdzie na stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W Gdańsku również oczekiwane jest, że tak powiem, rozpoczęcie tej procedury wyłaniania zarządu. W międzyczasie dostaliśmy informację o tym, że nowym dyrektorem marketingu został pan Dziambor, znany szerzej raczej z działalności politycznej, natomiast w tej chwili będziemy mieli pana dyrektora, który dołącza, pan Piotr Bura zostaje wicedyrektorem marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, a w Świnoujściu, Szczecin Świnoujście mamy bodajże powołaną osobę jako PO pełniącą obowiązki, z tego co pamiętam. Jest pan prezes. Także szybkie
akurat
zmiany nastąpiły.
Ta informacja mi gdzieś uciekła, aczkolwiek w całej tej sytuacji zastanawia mnie jedna rzecz, bo ja zawsze głupi sobie myślałem, że postępowanie na nowy zarząd rozpoczyna się właśnie od jakiegoś rozpisania programu, jakiejś rekrutacji, czegoś, a tu się okazuje, że nie, że postępowania na zatrudnienie, zrekrutowanie nowych członków zarządu zaczyna się od zwolnienia starego zarządu. Więc w Gdańsku w chwilę obecną nie mamy zarządu od 20 dni, więc ja tak
ale
się
jest
zastanawiam,
PO, powołany przez Radę Nadzorczą.
Port jest w stanie... A skoro port jest w stanie funkcjonować bez zarządu, to może nie zatrudniajmy tych ludzi po prostu i oszczędźmy trochę grosza podatnikowi. I...
Ja widzę, że tutaj niebezpieczne tezy wygłaszasz, słuchaj.
No, takie mam rozkminy.
Takie masz rozkminy. No widzisz, z tego co ja się orientuję, to tam bodajże po odwołaniu poprzednich zarządów Rada Nadzorcza delegowała pełniących obowiązki do czasu wyłonienia nowych władz portów. No ale tak jak mówisz, w każdym porcie to wygląda trochę inaczej, w jednym porcie idzie to szybciej. Pewnie idealną sytuacją by było otwarcie postępowania i dopiero wtedy, tak jak powiedziałeś, że tak powiem, pożegnanie się z poprzednim zarządem, ale właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wygląda tak, jak wygląda, nie?
Nie, no jasne, żarty żartami, ale no martwię się po prostu o funkcjonowanie tych portów, prawda, bo takie zawirowania nie sprzyjają biznesowi, więc myślę, że mogło to być zrobione troszeczkę sprawniej, bez wdawania się w te wojenki plemienne, bo akurat w biznesie nie jest to konieczne ani wskazane, więc zobaczymy.
No, słuchaj, ja myślę, że zobaczymy, jak będą wyglądały tutaj postępowania. Z tego, co pamiętam, to wbrew pozorom, słuchaj, nie zawsze osoby, które nie są bezpośrednio związane z gospodarką morską, całkiem sobie nieźle dają radę później, ale to czas pokaże, że tak powiem. Także życzymy sukcesu wszystkim, którzy będą powołani. W międzyczasie na terminalu BCT padł kolejny rekord i tutaj gratulujemy koleżankom i kolegom z BCT Gdynia. Otóż MSC Altair dostarczył na terminal bałtycki BCT, tak, co się nazywa, bałtycki terminal kontenerowy BCT, rekordowy wolumen, mówimy tutaj o 10 352 TIU zostały przeładowane przy ciągłej pracy trzech suwnic i przy całkiem niezłej produktywności 91 ruchów na godzinę, także
jest. No, gratulujemy, jest to tak, całkiem fajnie. Imponujący wynik.
Fajnie widzieć, to jest super, super jest. Sprawa, bo cieszy to, jak w naszych portach dzieje się coś dobrego, nie? Także tylko.
No wiesz
tylko
co, bo też w kontekście portu zewnętrznego w Gdyni, który tutaj jest bardzo często poruszany jako konieczność dla obsługi tych największych jednostek, a tu się okazuje, że stary port, powiedzmy sobie stary port w Gdyni, radzi sobie całkiem sprawnie z tymi jednostkami.
Stary, ale jary, jak mówią, wiesz.
Dokładnie.
Także jak najbardziej tutaj serdeczne gratulacje. W międzyczasie tak patrzyłem na to, jak to się, że tak powiem, co się dzieje u naszych sąsiadów, więc Hafen Hamburg Logistics Aktionsgesellschaft, czy też inaczej Hamburger Hafen und Logistik AG, zaraportowało wynik, który pokazuje, że jest lekki spadek, jeżeli chodzi o wolumen i o przychody. No ale jak się okazuje, podobne spadki, podobnej wielkości są i w Antwerpii, i w Rotterdamie, także chyba znak czasów. Ten, że tak powiem, ten okres nie jest najlepszy dla terminali w Europie, bo raz, że mamy spadek, zdaje się, zapotrzebowania na usługi przewozu, a dwa, że po prostu transshipment, który szedł do Federacji Rosyjskiej, już nie idzie, prawda, z uwagi na sankcje, więc nałożyły się dwie rzeczy, które mniej więcej plus minus pomiędzy 6 a 7 z kawałkiem procenta w Rotterdamie, w Antwerpii i w Hamburgu niestety mają taki wynik, jaki mają, więc nie wygląda to dla naszych sąsiadów za zachodniej granicy dobrze. Polskie porty, wydaje się, sobie trochę lepiej poradziły, bo i Gdynia, i Gdańsk miały mniejsze spadki, nie?
Zdecydowanie tak. Jednak też chciałbym tutaj dodać trzeci czynnik, czyli kryzys ekonomiczny wywołany między innymi inflacją oraz zawirowaniami właśnie w łańcuchu dostaw, więc to też na pewno przełożyło się na mniejszą ilość zamówień, zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Więc no tak, no wychodzi to z lekkim opóźnieniem, to czego mogliśmy się spodziewać, no ale też z drugiej strony nie jest to tragicznie, prawda? Wyniki nadal pomimo mniejszych niż szacowanych nadal się utrzymują w całkiem przyzwoitych wynikach, więc po prostu liczymy, że bieżący rok przyniesie lepsze rezultaty.
Tak jest. Absolument. Jawohl. Yes. Of course. Jeszcze kilkoma, nie wiem jak to powiedzieć po chińsku, ale zobaczymy. Pewnie na całym świecie wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki, żeby ten rok był lepszy. I oby. Słuchaj, ale znowu wracając do Hapag-Lloyda, widzę, że jeżeli chodzi o flotę operowaną przez armatora z Hamburga, mamy tutaj przekroczenie granicy 2 milionów TEU. Po raz pierwszy w historii.
Tak jest. 2 miliony 520 TEU. Dokładnie tutaj według naszych informacji pękło. Także jest tutaj ciągła rozbudowa floty, może nie tak imponująco jak w przypadku armatora na E, ale pomału do przodu. Niemiecki armator tutaj znany jest jakby ze, jakby to ładnie określić, zrównoważonych decyzji.
Także langsam, bez, langsam, aby zysia, tutaj, jak mówi stare powiedzenie.
Tak. Także jest. Tutaj bez szaleństwa, natomiast dosyć inteligentna rozbudowa floty pod względem również wydajności, jeśli chodzi o zużycie paliwa, czyli wymiana śrub okrętowych zasilających na bardziej wydajniejsze, na przykład zużywające mniej paliwa, które obserwowaliśmy i obserwujemy, bo to nadal jest proces, i bardziej pójście w kierunku tutaj digitalizacji, czyli system trackingu na każdym kontenerze, niezależnie czy reefer, czy dry wagon, czyli większa transparentność tutaj. No to są kierunki, w których właśnie nasz niemiecki armator podąża. I to też jest ciekawe, prawda? Bo każdy ma tutaj swój sposób na tą konkurencję, żeby się wyróżnić jakoś, pokazać swoje atuty, więc zobaczymy, czy to popłaci taka strategia.
No, jak na razie to popłaca, bo właściwie Hapag-Lloyd był znany z tego, że przejmował, czy wchodził w mergery, nie? Wymiany akcji pomiędzy na przykład UASC, CSAV. Także de facto to była taka dosyć, znaczy moim zdaniem przemyślana strategia budowania, nie? Że tak powiem, tutaj globalnego operatora. Jest to, wydaje się, być taka się zrównoważona strategia.
Tak, jeżeli się przyjrzymy wynikom ekonomicznym na przykład, no to w proporcjonalnych tutaj jest w czołówce, prawda, tego względnego profitu. Więc ta strategia działa.
Tak. No słuchaj, patrząc trochę bardziej na zachód, gdzie mówi się tym pięknym, romantycznym językiem. No niemiecki jakby z racji nie jest takim romantycznym językiem. Zresztą wystarczy posłuchać oper po niemiecku.
No właśnie, natomiast... język miłości, język gotego.
Tak, tak, faktycznie Hochdeutsch. Natomiast słuchaj, patrząc na francuskiego operatora CMA CGM, to tak, wynik finansowy był troszeczkę bardziej rozczarowujący. Natomiast zdaje się, że podąża tropem tych wszystkich topowych armatorów. No, z wyjątkiem MSC, który nigdy nie podaje swoich wyników finansowych. No chyba, że akurat jest przeciek i wtedy akurat podaje.
Chyba, że przypadkiem.
Przypadkiem zupełnie, prawda? Natomiast w CMA bardzo mocno inwestował. Zresztą mamy też informację o tym, że została sfinalizowana, akwizycja tudzież przejęcie Bolloré Logistics na kwotę 5 miliardów dolarów. Przeszło 5 miliardów. Także...
No jest to imponująca kwota. Zresztą Bolloré, cała grupa Bolloré jest znaną marką w świecie naszej logistyki, tak, prawda? Więc nie dziwi, że to taka kwota poszła, ale no widać, że tutaj też jakby przez to CMA chyba idzie w kierunku konkurencji z Maerskiem, który również pokrywa te obszary spedycyjne już, powiedzmy sobie, czyli te dostawy door to door. Więc no zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi, bo prawda też CMA kilka lat temu przejął Siwę i kilku innych po drodze graczy, więc również widać, że jest to dla nich ważny obszar, zwłaszcza też w kontekście rozwoju innych gałęzi frachtów, także inwestują w fracht lotniczy mocno, więc no zobaczymy.
Mhm. Ja się słuchaj, na koniec tak czytam taką informację i tak się zastanawiałem, czy to jest żart może, ale patrzę, że w kalendarzu, że prima aprilis jest dopiero prawie za miesiąc. No ale pojawiła się informacja o tym, że administracja Joe Bidena zakazuje, czy planuje zakazanie zakupu chińskich suwnic do amerykańskich portów. I obawa jest to, że mogą być one kontrolowane z innych lokalizacji.
No tak, tak. Ta informacja już się kiedyś pojawiła. Rok temu, czy dwa lata temu. Jakoś też była panika właśnie, że technologia 5G umożliwia szpiegowanie portów, ładunków, ludzi, prawda, wszystkiego. I pytanie, o co chodzi? Czy jest to rzeczywiście jakieś tam zagrożenie realne, czy to po prostu element walki politycznej?
No, wydaje mi się, że tutaj jest chyba każdy argument dobry, żeby, że tak powiem, żeby promować rozwiązania niezwiązane z Chinami i ta wojna gospodarcza tutaj chyba wchodzi na nowe tory, bo tak sobie wiesz, wyobraziłem na przykład, że taka chińska suwnica na przykład mając 100 ileś metrów wysokości z podniesionym boomem, na przykład przesyła tajne dane wywiadowcze do chińskiego balonu, który lata gdzieś tam, wiesz, meteorologicznego, albo na przykład, wiesz, pracownicy portowi, dokerzy, którzy wracają do domu, a tam za nimi suwnice tak na przykład się odwracają i wiesz, i podsłuchują ich rozmowę na przykład, wiesz, i boomy tak się skręcają, nie? No, tak, ale to chyba już jest po prostu ta wyobraźnia w poniedziałkowy popołudnie, wiesz.
Wiesz co, bo mnie też tak zastanawia ta informacja w tym kontekście, że przecież połowa tych kontenerów i tak jest Chin, więc jakby te informacje oni już i tak mają.
No raczej.
Więc czy aż taka ingerencja dodatkowa jest wymagana, żeby szpiegować?
Myślę, że...
No nie wiem, zwłaszcza, że dane amerykańskie są publicznie dostępne, prawda?
Dokładnie.
Wiadomo, jaki przekrój towarów. Może nie wiadomo, że jest tam ochrona danych, oczywiście, ale wiadomo, jakie grupy ładunkowe, jakie kategorie towarów tam są. Jest to wszystko, można sobie sprawdzić, ile tych kontenerów tam jest. Więc...
No właśnie, nie? Wiesz, szczególnie, że ZPMC, jeżeli już nazwiemy tą chińską firmę produkującą STS, jest największym producentem STS-ów, suwnic na świecie. Produkuje ich na potęgę. Są one właściwie u wszystkich większych operatorów standardowym wyposażeniem. W samych Stanach odpowiadają za 80% wszystkich suwnic, które znajdują się w portach amerykańskich, więc teraz tak się zacząłem zastanawiać, wiesz, kto tą lukę ma niby zastąpić, bo Amerykanie chyba nie mają swojego producenta STS-ów.
Może Chińczycy szykują but maszyn po prostu i wyłączą wszystkie suwnice naraz i zostawią Amerykanów.
Taki Skynet, ale logistyczny na przykład. Ale wiesz, przynajmniej ten Skynet się nie ruszy, bo wiesz, te 800 przynajmniej miał nogi i mógł się poruszać. Takie suwnice to co? Wzniosą bunt i co? I co najwyżej mogą boomy podnieść, nie? I tak właściwie tyle. Odmówić pracy.
Nie pracujemy. I koniec.
No tak, ale do tego nie potrzebujesz, wiesz, Skynetu. To do tego wystarczą ci związki zawodowe i strajk.
Też się ostatnio działo, więc...
No właśnie, też ostatnio działo. No tak, ale że tak powiem, tym humorystycznym akcentem poniekąd można powiedzieć, że doszliśmy do końca tego podsumowania, bo już mamy przyjemność rozmowy jak zawsze ponad 50 minut, także myślę, że możemy się pożegnać z naszymi słuchaczami i bardzo podziękować, że wytrwali z nami tak długo.
Tak jest, dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy do słuchania audycji również za tydzień.
Tak jest, serdecznie zapraszamy.
Oraz do czwartkowych numerów specjalnych.
Tak jest. Do udanego 500.
Dziękuję, pozdrawiam.